Dziś mija 15. rocznica tego, co wiele osób uważa za początek wojny polsko-polskiej. Oczywiście dla tych z Was, którzy są trochę bardziej racjonalni, trochę lepiej, trochę bardziej ściśle śledzą rzeczywistość tej polskiej polityki, oczywistym i jasnym jest, że to nie jest 15. rocznica, bo ta wojna trwa znacznie, znacznie dłużej. Pochylmy się nad tym, skąd się wzięła, jak długo się ciągnie, a przede wszystkim pochylmy się nad tym, komu zależy i kto korzysta z tego, że ta wojna brata z bratem, Polaka z Polakiem trwa w najlepsze dłużej niż te 15 lat od Smoleńska. Zapraszam. Cześć, tu Radek Pogoda. Witajcie w pogodnych shortach. Shortach, które dzisiaj będą mocno, no właśnie, nie tylko historyczne, ale też miejscami dość chyba smutne i bolesne. Nazwa pogodny nie będą, więc znowu, nie będzie znowu, więc pasowała do tego, o czym będziemy rozmawiali. Dziś 10 kwietnia, 15. rocznica katastrofy smoleńskiej. Nie jest moim celem wchodzenie w szczegóły tego, czy był to zamach, czy była to brzoza, czy były to jakieś inne zdarzenia, czy po prostu miejsce tutaj miało klasyczne polskie zderzenie tej rzeczywistości prawdziwej z tym, co jest napisane w kwitach, jak zadziałała jakość wyszkolenia ludzi, nie tylko w kokpicie samolotu, tych, którzy trzymali stery, ale przede wszystkim tych, którzy posługując się wysokimi szarżami na ramiennikach naciskali na pilotów, co się działo na poziomie politycznym, jak wyglądały te lata, kiedy mieliśmy prezydenta i premiera skłóconych ze sobą, działających jakby w dwóch zupełnie różnych państwach. Dzisiaj nie o tym. Dzisiaj chcę wam porozmawiać na temat tego, jak wygląda ta wojna polska-polska. Wojna, którą ten Smoleńsk tylko właśnie podkręcił na nowy poziom, albo był to moment, który sprawił, że przestano udawać cokolwiek. Bo tak naprawdę, jak spojrzymy na historię Polski, tą niespecjalnie odległą, na odległą powiedzmy 100 lat z jakimś małym ogonkiem, to możemy powiedzieć sobie jasno, że to, co nazywamy dzisiaj wojną polsko-polską, tą wojną stronnictw, które są gotowe zniszczyć kompletnie cały świat, zniszczyć kompletnie polskość, Polskę, naród polski i wszystko to, co nam pod tą biało-czerwoną flagą dano do korzystania, to nie jest rzecz nowa. Ja ten początek wojny polsko-polskiej umieszczam tak umownie w latach II Rzeczpospolitej, w momencie, kiedy w okolicach zamachu majowego, w okolicach próby, czy skutecznej wykonanej próby przejęcia władzy przez Piłsudczyków, mieliśmy moment, w którym interesy jednej grupy, jednej frakcji politycznej okazały się ważniejsze niż interesy państwa, niż interesy narodu i chodziło o to, aby sięgnąć za wszelką cenę, wszelkimi możliwymi środkami po kompletną władzę nad krajem, po kompletną władzę nad możliwościami, które taki duży, dobrze rozwijający się państwo w środkowej Europie niesie dla polityków. No bo tak naprawdę, jeśli popatrzymy na czasy wcześniejsze, czasy rozbiorowe, przedrozbiorowe, to oczywiście możemy znaleźć wiele innych przykładów, kiedy to grupka ludzi walczy przeciwko reszcie narodu, powodując jakieś powstania, wykonując ruchy, które są mądrzejsze lub mniej mądre z punktu widzenia dzisiaj 200-300 lat historii. Natomiast myślę, że właśnie wtedy, w tych latach 20-30 najmocniej widać moment, w którym interesy grupy politycznej, politycznego gangu są ważniejsze niż los całego kraju, niż los narodu. Początek to oczywiście moment, w którym zostaje odebrana przez Piłsudczyków władza, demokratycznie przekazana w ręce prezydenta, moment, w którym sanatorzy, czyli ludzie będący członkami tej piłsudczykowskiej grupy w ramach sanacji, sięgają po władzę coraz szerzej i jest to ten moment, który do dzisiaj pielęgnowany jest w osobach takich jak pan Bodnar, takich jak pan Morawiecki, Tusk, Sasin, Dworczyk i inni. To jest moment, w którym władza w kraju, władza sprawowana przez polityków albo przez urzędników, którzy na zlecenie i pod przykrywką tych polityków działają, jest przejmowana, jest ważniejsza niż prawo, jest ważniejsza niż konstytucja, jest ważniejsza niż cały tak zwany porządek prawny, który krajem steruje, który powinien być na straży interesów narodu, który w tym kraju funkcjonuje. Mamy sytuację związaną z przewrotem, mamy sytuację tych oficjalnych działań ludzi związanych z Piłsudskim, czy bardziej ludzi, którzy owijali się w ten mit piłsudczykowski jako swoją zbroję, jako swoje uzbrojenie do walki z przeciwnikami politycznymi, ale mamy też rzeczy, które do dzisiaj widać. To wtedy pojawia się Bereza Kartuska, czyli więzienie dla właśnie więźniów politycznych, więźniów, którzy nie byli wrogami narodu, ale byli wrogami systemu, byli wrogami partii rządzącej, tej rządzącej grupy trzymającej władzę. Mamy całkowitą bezkarność pośród urzędników w mundurach, czyli tej ogromnej grupy związanej z pierwszą brygadą, związanej z właśnie samym Piłsudskim i jego mitem. Mamy odłożenie praw dla tych, którzy są przy korycie i wykorzystywanie ich przeciwko tym, którzy przy korycie byli albo którzy do tego koryta nigdy się nie dopchają, bo są zwykłymi obywatelami, zwykłymi ludźmi, którzy w tej polskiej Rzeczpospolitej, wtedy drugiej, prowadzili jakiś interes, prowadzili jakieś działania swoje życiowe, czy po prostu byli tej drugiej Rzeczpospolitej obywatelami. Jakie są rezultaty? Jaka była końcówka II Rzeczpospolitej? Myślę, że większość z Was wie. Ja postaram się w najbliższym czasie zaprosić do kolejnej bardzo ciekawej rozmowy Tomka Parola, człowieka, który doskonale orientuje się w tych arkanach tej właśnie przyziemnej politycznej historii Polski, żebyśmy pogadali o tej sanacji, pogadali o tym, co działo się wtedy w naszych czasach. Ale myślę, że co do końcówki, co do efektów końcowych, tutaj nikt z nas wątpliwości nie ma, bo wiemy doskonale, że zakończyło się to wszystko na poziomie kompletnego nieprzygotowania państwa, zarówno politycznego, gospodarczego i militarnego, do rosnącej potęgi Niemiec. Kompletny paraliż polityczny, kompletny paraliż decyzji politycznych doprowadził do sytuacji, w której nad naszymi głowami znowu dogadała się Moskwa z Berlinem i ustaliła, że będą Polskę rozbierać tak, jak udało się to ponad 100 lat wcześniej ich poprzednikom. Doprowadzono do sytuacji, w której pan Beck, w której pan Rydz Śmigły stali się symbolami tej pustej, chorej piłsudczykowskiej czy właśnie sanacyjnej propagandy. Propagandy, za którą nic nie stoi. Jak to wtedy wyglądało, pokazuje wiele w polskiej historii dostępnych filmów, książek, artykułów prasowych. Ja jestem wielkim fanem takiego opracowania. Rok 39, ostatni rok pokoju, pierwszy rok wojny. Opasłe to misko, ale świetny materiał pokazujący to, co działo się wtedy w głowach Polaków, to jak odbierane były te wszystkie super buńczuczne zapowiedzi propagandy rządowej, propagandy wojskowej i jak to wszystko 1 września zamieniło się w nicość, rozsypało się kompletnie w proch, jak ci wszyscy ludzie, którzy mieli być ojcami narodu, osobami, które prowadzą ten kraj do wielkiej przyszłości, ludźmi, którzy nawet plany kolonialne wtedy przecież roztaczali, jak to wszystko skończyło się w Zaleszczykach, jak to wszystko skończyło się ewakuacją, paniczną ewakuacją z Warszawy, zostawieniem narodu w potrzebie, zostawieniem armii bez wodzów itd., itd. To był ten pierwszy, bardzo smutny akt wojny polsko-polskiej prowadzonej między ludźmi, którzy faktycznie wierzyli w tą ideę narodową, wierzyli w to, że naród, który odzyskał kraj po 123 latach, ma prawo budować swoją potęgę w oparciu o polityków, którzy myślą trochę dalej niż własna kadencja, niż własna kariera. Okazało się, że już wtedy wojna polsko-polska jako główną ofiarę miała sam kraj. 39 rok to koniec państwa polskiego i znowu rozbicie tej struktury, którą udało się z Polski wywieźć na różne oddziały. Następny etap to oczywiście czasy wojenne, czyli rozdźwięk między interesami rządu na uchodźstwie i interesami tych ludzi, którzy tu w Polsce na poziomie Polski podziemnej podejmowali decyzje dotyczące bieżącej sytuacji w kraju. To są decyzje dotyczące żołnierzy polskich, którzy chcieli walczyć o kraj, którzy chcieli go zdobywać, uległości tych, którzy byli w Londynie, szalonych pomysłów, bardzo często podsycanych przez niestety zewnętrzne złe języki, jeśli chodzi o decyzje wykonywane w kwestii żonglowania życiem Polaków, tych Polaków z elit, tych Polaków, którzy byli szlachtą, którzy byli oficerami, którzy byli ludźmi z wyższym wykształceniem, czy w ogóle ludźmi z wykształceniem technicznym, jakimkolwiek innym, którzy Polakami się czuli, Polakami chcieli być. Moglibyśmy zrobić osobny materiał o Powstaniu Warszawskim, o tym, jaki był jego sens, co ono dało tak naprawdę Polsce powojennej, tego w jaki sposób walka Londynu ze strukturami tutaj na miejscu w Polsce doprowadzała do coraz większego zniszczenia tej głowy narodu. Ludzi, którzy myślą ideą narodową, ludzi, którzy myślą w interesie państwa, w interesie narodu, to wszystko są rzeczy, które w czasie wojny się rozgrywają. Etap kolejny to rok 44, późny rok 44, rok 45, wejście na tereny poprzedniej, przedwojennej Polski ludzi ze wschodu, jadących na tych tak zwanych ruskich tankach, czasy, które doprowadziły do zawiązania PKWN, czyli tej władzy w Lublinie, czasy, które doprowadziły do tego, że Polska przeszła pod zarządzanie przez Rosjan, pod zarządzanie ruskie. I tu jest jedna z rzeczy, o których warto wspomnieć. Na samym początku, przynajmniej do tego roku 53, kiedy umarł Stalin, a tak naprawdę jeszcze troszkę później do roku 55, 56, mieliśmy do czynienia znowu z wojną polsko-polską. Tyle tylko, że bardzo często po tej stronie, która atakowała Polaków, narodowców, ludzi, którzy byli patriotami, ludzi, którzy przeżyli wojnę i byli gotowi odbudowywać to państwo, odbudowywać ten naród w nowych realiach, tą rolę katów, rolę śledczych, rolę ludzi, którzy niszczyli tą dobrą ideę tych dobrych ludzi, byli Polacy tylko z nazwy. Ludzie, którzy bardzo przypominają mi dzisiejszych Brukselczyków, czyli urodzonych w Polsce polityków, czy urodzonych, wychowanych w Polsce aparatczyków administracji, którzy owszem, tu się wychowali, tu wyrośli, za nasze pieniądze ukończyli studia, czy jakieś tam szkoły, lepsze, gorsze, z kolegium Tumanum na końcu, a potem szybciutko, jak tylko się dało, pyk, przełączyli się do tego, żeby pracować dla struktur europejskich, albo do tej Europy, do tej Brukseli, do tego Strasburga, wręcz wyjechali i tam rozwijają swoje kariery. Dokładnie to samo wydarzyło się w roku 1944, 1945 i później w całym okresie do roku mniej więcej właśnie 1956. To wtedy mieliśmy ogromną ilość ludzi, którzy de facto pochodzili z terenów dalekiego wschodu Polski, którzy wykorzystali te szanse zmiany u systemu władzy, aby bazując na swoich zasługach dla ruchu komunistycznego, komunistycznego ruchu, który był zwalczany przez Polskę przed wojną, dostać się na stanowiska, dostać się do zarządzania strukturami państwa, strukturami aparatu sprawiedliwości, aparatu ekonomicznego, aparatu w ogóle gospodarczego kraju, przez to, że mieli to pochodzenie robotnicze, że mieli ten dobry epizod przyjechania tutaj na ruskich tankach albo wybrania do zarządzania krajem przez zarządców. Oczywiście oprócz nich jest też ogromna liczba ludzi, których niestety na potrzeby cenzury na YouTubie musimy nazwać ludźmi o korzeniach mało czapeczkowych, wiecie o co chodzi. Ludzi, którzy zmieniali swoje nazwiska z tych oryginalnie brzmiących nazwisk pochodzących z kultury kraju gdzieś tam nad Morzem Śródziemnym na takie, które brzmią po polsku. Był jakiś odsetek też Rosjan, którzy przybierali polskie nazwiska, żeby sprawować te najwyższe funkcje. To był element, gdzie ta wojna Polaków z Polakami wzbogacana była po stronie napastników o tych ludzi z pochodzeniem radzieckim, o tych ludzi, czy w ogóle korzeniami komunistycznymi i o tych ludzi o pochodzeniu mało czapeczkowym. To wszystko kulminację miało oczywiście w roku 1968, kiedy doszło do tak zwanego konfliktu między Edami a Hamami, tematu, o którym bardzo pięknie, bardzo treściwie mówi paru historyków na YouTubie. Jeśli możecie, pooglądajcie choćby nazwiska takie jak pani doktor Kurek, czy takie jak choćby pana redaktora Michalkiewicza w jego wystąpieniach, czy to w Niezależnym Lublinie, czy w innych miejscach. Ta historia roku 68, którą nam się sprzedaje, jako moment, w którym to Polacy, antysemici zaczęli niszczyć to środowisko wywodzące się z kultury, wywodzące się z diaspory małoczapeczkowej, to jest tylko mit, to jest tylko nałożenie pewnej czapy. Wtedy widać było właśnie, jak ci Polacy plus, ci Polacy z małoczapeczkowym rodowodem, ze zmienionymi nazwiskami, jakby ze strachu o wszystkie zbrodnie, których tutaj się dopuścili, pracując w strukturach służby bezpieczeństwa, czy po prostu będąc aparatczykami układu władzy, korzystając z tego układu, jak wykorzystali ten moment odwilży po śmierci Stalina, wykorzystali ten moment odwilży, kiedy już pozmieniały się te wiatry historii, kiedy po etapie Chruszczowa dużo się zmieniło na plus, kiedy można było już mówić o błędach i wypaczeniach i ze strachu przed konsekwencjami swoich zbrodni sądowych, ze strachu przed konsekwencjami swojej działalności przeciwko narodowi polskiemu, wykorzystali tę szansę, jaką był rok 68, do tego, żeby z Polski uciec. Co ciekawe, oni uciekali, dostając paszport i bilet w jedną stronę, pokazując to światu jako wielką groźbę, jako wielki problem, jako pewnego rodzaju zagrożenie dla ich życia. Kłopot w tym, że cały Zachód nie miał świadomości, że za taki paszport i za taki bilet w jedną stronę tam na zachód albo tam na południe, gdzieś do małoczapeczkowej krainy nad Morzem Śródziemnym, większość Polaków, którzy nie potrafili normalnie funkcjonować, którzy z trudem pracowali fizycznie, dałoby się pokroić. To, co pokazywane było na Zachodzie, na salonach Paryża, na salonach Anglii czy Ameryki, jako wielka robota antysystemowa, wielka robota antykomunistyczna, była tak naprawdę nagrodą dla swoich, dla tych, którzy byli zbyt niewygodni dla władzy, która dalej Polaków za twarz trzymała. Następne lata to oczywiście czasy Solidarności. Znowu, nie chcę wchodzić głęboko w ten temat, bo szkoda czasu, nie o to nam chodzi, ale chcę, żebyście odrobili zadanie domowe, żebyście poczytali sobie, jaka była różnica między tą Solidarnością pierwszą, która była w dużym stopniu ruchem robotniczym, oczywiście podsycanym pieniędzmi amerykańskimi, podsycanym propagandą robioną przez Radio Wolna Europa, przez prasę podziemną, przez książki itd., itd. To był ruch oczywiście wspierany z Zachodu jako ruch, który miał rozsadzić system sowiecki od spodu, ale ruch, który był w dużym stopniu ruchem oddolnym, ruchem robotniczym, ruchem ludzi, którzy faktycznie wierzyli w to, co robią. Różnicy między tą pierwszą Solidarnością, gdzie mamy gwiazdów, gdzie mamy parę nazwisk, które potem skrzętnie zostały przez Wałęsę zamiatane na śmietnik historii, różnice między nią a tą Solidarnością numer dwa. Tą zakładaną wokół Wachowskiego, wokół właśnie Wałęsy, Solidarnością, która miała przykryć grzechy ludzi, którzy skok zrobili na tą Solidarność, prawdziwą Solidarność pierwszą, na tą Solidarność, za którą mój ojciec dwa razy siedział w więzieniu i niewiele się nauczył niestety. Wszyscy ci, którzy z tej drugiej Solidarności wyszli, te wszystkie frasyniuki, nie frasyniuki, to jego biorę tylko jako przykład, bo możemy mówić o Kuroniu, o Mazowieckim, o wielu, wielu, wielu innych ludziach, którzy przecież z tego ruchu drugiej Solidarności się wywodzą, albo to w nim zyskali prawdziwą siłę. Ci wszyscy ludzie podzielili się później na dwa plemiona. Na tych, którzy korzystają po cichu z owoców pracy tej wierchowki Solidarności numer dwa i na tych, którzy właśnie jako wierchowka, jako zarząd tego nowego ruchu robotniczo, no właśnie, esbeckiego, robotniczo-ubeckiego, zasiedli do obrad w Magdalence, a później na potrzeby telewizorka, na potrzeby kamer telewizji zasiedli do obrad tak zwanego okrągłego stołu. Tu również mamy sytuację, w której ludzie, którzy byli Polakami, zaczęli walczyć z narodem, zaczęli walczyć o swoją pozycję kosztem wszystkich innych. Kosztem nie tylko tych, którzy nic nie zrobili w czasie lat 70., 80., w czasie, kiedy ten ruch solidarnościowy był budowany, bo takich ludzi była ogromna część, ale ludzi, którzy walczyli aktywnie, którzy aktywnie zwalczali swoich byłych kolegów z Solidarności, swoich byłych kolegów z organizacji związkowych na poziomie pojedynczych firm, czy pojedynczych przedsiębiorstw, czy na poziomie krajowym. Tych ludzi szachowali, tych ludzi zastraszali, wykorzystywali swoje nowe układy z policją, czy tam milicją jeszcze wtedy, wykorzystywali swoje układy z wojskiem, z Kiszczakiem, z wojskowymi służbami bezpieczeństwa, z wojskowymi służbami wywiadu, do tego, aby konkurencję dla swojej pozycji w związku demontować albo blokować najmocniej jak się da. To też temat na parę ciekawych rozmów, to też temat na parę ciekawych materiałów, ale widzimy, że tu również mamy wojnę polsko-polską, tyle tylko, że między ludźmi istotnymi dla tej drugiej Solidarności, a tymi, którzy tą pierwszą Solidarność tworzyli. Po roku 89 oczywiście mamy cały czas układ magdalenkowy kontynuowany aż do dzisiaj. Mamy najróżniejsze partie, mamy najróżniejsze zmiany, ale co jest ciekawe, tak naprawdę ludzie, których widzieliśmy wtedy w roku 89, 90, 91, kiedy padał rząd Olszewskiego i tak dalej, w tych późniejszych jeszcze latach, przy tych kluczowych dla Polski elementach, takich jak plan Balcerowicza, jak właśnie obalenie rządu Olszewskiego, wyjście na scenę Donalda Tuska i paru innych nazwisk, pojawienie się braci Kaczyńskich, to są wszystko te same nazwiska, to są wszystko te same pyski, te same gęby, które do dziś oglądamy w polskiej polityce. Do dziś ludzie, którzy wtedy w 90-tych latach, w końcówce lat 80-tych układali to przejście płynne od PRL-u do trzeciej RP, jak to mówią złośliwy ciecie RP, ci ludzie, którzy układali się wtedy z właśnie Kiszczakiem, z Jaruzelskim, z ludźmi siedzącymi w KGB, w warszawskiej ambasadzie radzieckiej, ale również z ludźmi, którzy siedzieli wtedy już w ambasadzie na Polnej, w ambasadzie amerykańskiej, ci ludzie do dziś są w polskich władzach. Tym ludziom do dziś nikt nie zagrozi. Czy tu prawdą są te oskarżenia, które w ich stronę, choćby tych dwóch premierów ostatnich, pana premiera Morawieckiego i premiera Tuska, rzucane są nie tylko przez wariatów w postaci historyków IPN-u czy pana Brauna, ale rzucane na przykład przez pana Kaczyńskiego w tamtym czasie, kiedy wygłaszał to oskarżenie wobec Tuska o agenturalność dla Niemiec. Był on przecież ministrem od bezpieczeństwa, mógł spokojnie wykorzystać swojego Ziobrę, mógł spokojnie wykorzystać swoje możliwości, żeby takie postępowanie przeciwko agentowi wszcząć. Czy to wszystko jest prawdą? Czy to wszystko są tylko plotki? Czy to wszystko jest tylko nasza pamięć, trochę dłuższa niż pamięć Złotej Rybki, trochę dłuższa niż pamięć zwykłego wyborcy? Nie chcę dzisiaj analizować, ale myślę, że to też jest etap, na którym spokojnie te ostatnie lata do roku 2010, do Smoleńska możemy traktować jako właśnie wojnę polsko-polską prowadzoną na najwyższym poziomie. I potem ten dzień, 10 kwietnia 2010 rok, A samolot lecący do Smoleńska na obchody rocznicy tej całej zbrodni katyńskiej. Najpierw mały samolot transportowy ląduje na tym lotnisku, mówiąc, że jest dramatyczna zła widoczność, nie należy podchodzić do lądowania, nie należy tego robić, ale w wyniku ciśnienia politycznego, gdzie mamy prezydenta, który mógłby nie dolecieć na czas na obchody, zostaje podjęta decyzja, żeby spróbować wylądować na lotnisku, które nie było gotowe na to, żeby ten samolot przyjąć. To jest wersja oficjalna. Wersja oficjalna mówi się, że mamy niewykrytą różnicę wysokości terenu, potem brzoza, obrót samolotu na plecy, upadek, śmierć wszystkich osób znajdujących się na pokładzie. Później ten wrak, który do dzisiaj tam leży, brak prawdziwego śledztwa, oddanie całości śledztwa przez Tuska w ręce Rosjan i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To był moment, który moim zdaniem mógł zakończyć tą wojnę polsko-polską i jak pokazują informacje, które dotarły do mnie od Rafała Otoki Frockiewicza, ten moment zakończenia walki był bardzo bliski. Bo nie wiem, czy wiecie, ale wtedy w tych kilku dniach, bezpośrednio po 10 kwietnia, bezpośrednio po pogrzebie pary prezydenckiej, po pogrzebie ostatniego prezydenta II Rzeczypospolitej na uchodźstwie, tych wszystkich urzędników państwowych, tych wszystkich wreszcie pracowników kancelarii prezydenta, stewardes, pilotów i tak dalej, po tym całym wielkim wzniesieniu się uczuć Polski, uczuć Polaków do kraju, uczuć Polaków do narodu, była szansa na to, że ta sytuacja się zmieni. Dam wam przykład właśnie, o którym mówił mi Rafał. Potwierdzone to zostało też przez parę innych osób. W te kilka dni po katastrofie smoleńskiej, zanim jeszcze ta wojenka o krzyże przed Pałacem Prezydenckim, o miesięcznicę się rozpoczęła na dobre, naród był tak scalony emocjonalnie, mieliśmy wszyscy tak serdecznie dosyć tej walki między braćmi, tak bardzo chcieliśmy budować wspólnie kraj na bazie tej tragedii, że do samego warszawskiego oddziału PiS-u wpłynęło 9,5 tysiąca deklaracji członkowskich ludzi, którzy chcieli do partii przystąpić. Chcieli wstąpić do partii, której było, nie było, w której władzach zasiadał prezydent Lech Kaczyński, do partii, która cały czas mówiła o tych wielkich planach, która głosiła te wielkie patriotyczne hasła, która nawoływała do tego, aby tą wojnę polsko-polską zakończyć. Oczywiście w międzyczasie uczestnicząc w niej, oddając wet za wet, ale był taki moment, kiedy wszyscy Polacy zrozumieli, że walka między nami, między braćmi, między ludźmi, którzy są tym samym narodem, mówią tym samym językiem, mieszkają w tym samym miejscu, to jest walka, która służy tylko dwóm grupom. Tym, którzy nami rządzą, tym onym oraz tym, którzy są za granicą. Bo tylko w ten sposób, rozgrywając nas między sobą, naszymi własnymi rękami, oni dbają o swoje interesy. Te 9,5 tysiąca deklaracji członkowskich, ludzi, którzy chętnie przystąpiliby do partii PiS, którzy chcieliby wejść do świata polityki, aby układać tę rzeczywistość od nowa, to byli ludzie najróżniejsi. Z tego, co mamy przecieki, wiemy, że byli tam ludzie z nazwiskami, ludzie z pozycją społeczną, fachowcy, eksperci, ludzie, którzy przez całe lata nie chcieli mieć żadnego kontaktu z polityką, bo ona była już wtedy potwornie brudna, potwornie śmierdząca, potwornie syfiasta. To była polityka, która oklejała człowieka jak takie, wybaczcie, nieładnie mówiąc, gnój i bagno, z którego się wychodzi. Ale po tym szoku, po tym zdarzeniu, które postawiło wszystkich do pionu, ludzie ci stwierdzili, że włączą się w politykę, aby zakończyć tę wojnę, aby poprowadzić kraj do przodu. Co się wtedy zdarzyło? Zdarzyło się to, co zdarzyć się musiało. Pod napływem tych 9,5 tysiąca zgłoszeń klęknęli i poddali się działacze PiS-u. Ludzie, którzy tą partią na samej górze zarządzali. Ludzie, którzy przestraszyli się, że jeżeli w szeregi ich partii wejdzie 9,5 tysiąca ludzi, którzy są niezależni, którzy mają własne majątki, własne pieniądze, własne nazwiska, wyrobioną pozycję osobistą gdzieś tam w układach lokalnych, gdzieś tam w układach swojej branży, swojego zawodu czy swojego otoczenia, to będą osobami, które będą niesterowalne. Oni nie będą słuchali poleceń od gabinetu naczelnika, oni nie będą słuchali poleceń pani Basi, którą żegnał PiS ostatnio, nie będą słuchali tego, co mówią pisowscy baronowie regionalni. Oni mogą zagrozić tym ludziom, którzy w ramach partii PiS stworzyli tą pancerną, betonową grupę siedzącą wokół Kaczyńskiego. Na Nowogrodzkiej zapanowała panika, bo napływ 9,5 tysiąca wartościowych ludzi byłby zagrożeniem dla tych mało wartościowych, dla tych miernych, biernych, ale wiernych, dla tych, którzy zawsze na tą jedynkę czy dwójkę na liście regionalnej w Pcimiu Dolnym zasłużyć mogą, dla tych, którzy nie są w zarządach spółek Skarbu Państwa, bo są zacieńcy, ale zawsze jakąś radę nadzorczą albo jakąś spółkę miejską na otarcie łez dostaną. Dla tych, którzy kiwają głową, podnoszą rękę i wciskają przycisk, bo prezes tak kazał. Dla tych, którzy są w pełni zależni, dla tych, którzy są w pełni kontrolowani, dla tych, którzy zawsze zrobią to, co chce władza. Te 9,5 tysiąca Polaków byłoby zagrożeniem. Czy taka ilość albo podobna ilość wpłynęła wtedy do PO, czy wpłynęła do PSL-u, do tych innych partii, nie wiem. Mam tylko informacje na temat tego, co działo się wtedy w PiS-ie, ale myślę, że możemy spokojnie założyć, że ludzie, którzy wahali się na przykład na terenach wiejskich czy w mniejszych miejscowościach, gdzie PSL miał tak samo mocną sytuację, myślę, że tam mogło być podobnie. Ale nawet jeśli tak było, to wydaje mi się, że reakcja gór, reakcja zarządów, reakcja tych ludzi, którzy stoją za prezesem, stoją za zarządem partii, zawsze i wszędzie była taka sama. Nie wpuścić ludzi, którzy dla nas, dla wierchowki, dla zarządu, dla tych, którzy są silni, zwarci, gotowi prezesowi zawsze służyć wierni, dla nas byliby zagrożeniem. Zobaczcie, jak dzisiaj wygląda Polska. Zobaczcie, jak dzisiaj wygląda choćby cała sytuacja wokół kampanii prezydenckiej. Większość kandydatów, i tu wielką rację ma choćby pan dr Bartoszewicz, wywlekając to wprost w debacie z Braunem u Moniki Jaruzelskiej, akurat pod niewłaściwym adresem, ale mimo wszystko miał rację, to jest coś, co on mówi bardzo sensownie. Dziś w Polsce ważniejsze jest partyjniactwo, ważniejsze są interesy partii niż interesy państwa, niż interesy narodu. To, czy ja wierzę w jego powódki, czy nie, czy ja wierzę w to, że on jest w stanie tą zmianę wprowadzić, to jest temat na osobną rozmowę, którą sobie zrobimy, choć przetrzymywałem się przez całe lata, ale tu ma absolutną rację. My dzisiaj jako Polacy, my dzisiaj jako Polska, jako naród, jako kraj, jako ludzie, którzy tu funkcjonują, którzy tu mają jakiś majątek, którzy tu mają dzieci, które siedzą za ścianą, jesteśmy w rękach ludzi, którzy w interesie swoim, prezesa swojej partii i swojego otoczenia są gotowi tą Polskę spalić, są gotowi tą Polskę sprzedać, są gotowi ją oddać. Doszliśmy do sytuacji, w której ludzie, którzy mają dużo do gadania w Polsce, to są ludzie, którzy nawet już nie próbują tutaj na miejscu wydawać owoców swoich kradzieży, swoich matactw, swoich kombinacji. Przez całe lata było tak, że jak ktoś kradł, będąc w polityce, czy będąc właśnie w tych spółkach miejskich, spółkach Skarbu Państwa, spółkach, w których rządzi się inaczej niż na rozsądnych zasadach, to te pieniądze ukradzione, te pieniądze wykombinowane, jak to się ładnie mówiło, wydawał tu na miejscu. Tu na miejscu kupował jakąś firmę, kupował jakieś mieszkania, nie mieszkania, stawiał jakiś biznesik i żył. Tak robili szefowie firm państwowych z czasów PRL-u, tak robili ich następcy właśnie z tej drugiej Solidarności, tak robili beneficjenci tego okrągłostołowego, a wcześniej magdalenkowego układu. Fortuny i kariery ludzi związanych z aferą FOZ, z aferą Żelazo, z wielkimi aferami tych lat 80., 90. i wcześniejszych, te fortuny kreowane były w oparciu o okradanie Polaków, okradanie Polski, ale te fortuny w Polsce zostawały i przynajmniej w jakiś sposób kółko się kręciło, w jakiś sposób uwłaszczeni, czyli po prostu nażarci naszą krzywdą złodzieje, tu na miejscu w Polsce pieniądze wydawali. Niestety od właśnie mniej więcej 20 lat, od momentu kiedy weszliśmy w struktury unijne, a pewnie realnie tak parę lat później, okazało się, że ci ludzie, którzy Polaków okradają, którzy Polskę okradają, nie interesuje już inwestowanie w Polsce. Bo oni wszyscy swoją przyszłość, oni wszyscy swoją polityczną emeryturę, końcówkę tego swojego życia politycznego czy biznesowego robionego za nasze pieniądze widzą nie tu nad Wisłą, nad Odrą czy nad Sanem, widzą tam w Brukseli, widzą tam w strukturach europejskich. Oni wszyscy przestali być Polakami, oni wszyscy dziś tak naprawdę są bardziej Brukselczykami. Ten sam problem oczywiście dotyczy polityków niemieckich, francuskich, duńskich, jakichkolwiek innych. Jak tylko ktoś z nich dochodzi do tego Bizancjum w Brukseli, to natychmiast porzuca swoją przynależność narodową i zaczyna wywinawać nowego boga, panią Ursulę, zaczyna służyć temu nowemu władcy, czyli tym elitom, niewybieralnym elitom europejskim. To jest jeden z tych etapów, który moim zdaniem dla Polski może być równie groźny jak ostatnie lata działalności Beka, jak ostatnie lata działalności Rydza Śmigłego. Słyszymy dzisiaj o planach militaryzacji Europy. Słyszymy dzisiaj o tym, że będziemy płacili za niemieckie kopalnie, niemieckie elektrownie atomowe, za niemiecki przemysł zbrojeniowy, za francuskich generałów i za francuskie pociski rakietowe do niemieckich działek i tak dalej, czy do niemieckich wyrzutni. To wszystko są działania, które parszywie przypominają mi właśnie lata 30. z Beckiem, z Rydzem Śmigłem, z ludźmi, którzy gotowi byli spalić Polskę w interesie swojej ekipy. Wtedy w interesie ekipy, która była po prostu sanatorami, ludźmi związanymi z Piłsudskim, albo potem już tylko legendą o Piłsudskim, dziś ludźmi, którzy uwierzyli w legendę, w tą niewypowiedzianą jeszcze historię do końca, czegoś, co nazywać się będzie Związek Socjalistycznych Republik Europejskich. Przykro się na to patrzy, ale pamiętajmy, że my mamy do odegrania swoją rolę. Wymieniajmy się informacjami, choćby takimi związanymi z historią tej wolnej polsko-polskiej. Wymieniajmy się informacjami, jakie mamy na temat partyjniaków i partii, na temat kandydatów i ich otoczenia, na temat tego, kto się skąd wziął, kto komu pomaga. Jeśli wiecie cokolwiek, pokażcie to dookoła siebie. Ale pamiętajmy, żeby to nie była wojna taka sama jak między PiS-em, PO, Kaczyńskim i Tuskiem. Niech tam będą argumenty, niech tam będą fakty, niech informacje, które przekazujecie, będą sprawdzone, żeby ktoś nie grał nami, żebyśmy my sami, jako Polacy w tej wojnie polsko-polskiej, nie musieli brać udziału jeszcze przez następne lata. Czy ta wojna się kiedyś skończy? Tak, jest spora szansa, że skończy się i to szybciej niż nam się wydaje. Może się okazać, że skończy się już dosłownie za kilka lat, kiedy Polska, jeśli nic się nie zmieni we władzach, które dzisiaj nami rządzą, może się skończyć na tym, że Polska przepadnie, że zamiast kraju będziemy mieli tylko województwo europejskie, zamiast prezydenta, premiera będziemy mieli tylko namiestników, tylko ludzi zarządzających tą generalną gubernią numer dwa, bo bardzo wielu ludzi, którzy siedzą we władzach tych największych partii sejmowych, i żebyśmy nie mieli wątpliwości, to dotyczy tak samo PiS-u, tak samo PO, jak PSL-u i paru innych, to są ludzie, którym jest wszystko jedno, czy rządzą krajem, czy rządzą województwem europejskim. Byle kasa się zgadzała, byle był immunitet, byle nikt nie mógł przyjść i zażądać odpowiedzialności za decyzje, które się pojmowały. Moim zdaniem szansa na Polskę będzie zachowana tylko wtedy, i tu znowu będę się powtarzał jak zdarta płyta, jak wy, jak my, zwykli Polacy, masowo pójdziemy do polityki. Ta ostateczna moim zdaniem data dla Polski to rok 2029, wybory do samorządów. Jeśli tam w samorządach nie będzie nas paru tysięcy nowych ludzi spoza układu, spoza polityki, to będzie po nas. Jeżeli sam PiS w tym 2010 roku, 15 lat temu, dostał 9,5 tysiąca zgłoszeń ludzi, którzy chcieli wstąpić tylko do jednej partii, to jak myślicie, czy zbyt dużym marzeniem z mojej strony jest to, aby widzieć szansę na 9,5 tysiąca zgłoszeń do niezależnych od partii politycznych komitetów wyborczych, pojedynczych partyjek, pojedynczych stowarzyszeń, fundacji itd., którzy funkcjonują na terenie miast, na terenie wsi, na terenie powiatów? Czy znajdzie się w Polsce te same albo następne 9,5 tysiąca ludzi, którzy będą chcieli stwierdzić, ja pójdę, ja będę starał się walczyć o to, żeby na poziomie mojego miasta, mojej gminy, mojego powiatu nie rozkradano nam tych resztek Polski, która jeszcze została. Ostatnie zdanie w tej kwestii. Jeśli my tego w 2029 roku nie zrobimy, jestem przekonany, że zrobią to Ukraińcy. Że wtedy jeszcze nie będąc pokłóceni między sobą, tymi partykularnymi interesikami małych Napoleonów, małych władców, pójdą jako jedna grupa i zabiorą nam zarządzanie polskimi samorządami. Bo wygranie nawet w tak wielkim mieście jak Wrocław wymaga zaledwie 20 paru osób, które chcą się zaangażować w politykę i następnych 40 paru, aby stworzyć 56 osób wymaganych do tego, aby zarejestrować komitet wyborczy, który jest inny i niezależny od tych partii, które są ogólnopolskie. Ukraińcy potrafią zebrać 56 osób we Wrocławiu, podobnie niewielką ilość w Krakowie, Warszawie, Gdańsku czy Poznaniu. A jeśli są regiony, takie jak choćby te obwarzanki wokół miast, gdzie jest ogromna ilość pieniędzy wyciąganych z przemysłu, z hal magazynowych i tak dalej, uwierzcie mi, takie miejsca jak Bielany Wrocławskie, jak parę innych gmin wokół Poznania, wokół Trójmiasta i na Śląsku, to też będą miejsca, gdzie okaże się, że ukraińscy przedstawiciele potrafią zrobić akcję, potrafią politycznie przejąć Polskę bez jednego wystrzału. Bo jest tu ich grubo ponad milion. Nie wiemy, ilu będzie, jak zakończy się albo zatrzyma się wojna. Wiemy na pewno, że będą działali jako jedna zwarta pięść. I wtedy będziemy mieli powtórkę z roku 45. Do wojny polsko-polskiej, bo ona będzie trwała, co do tego nie mam wątpliwości, po tej stronie napastników dołoży się jeszcze element zewnętrzny. Fajnie, jakbyśmy my po tej stronie obrońców polskości, obrońców Polski, polskiego narodu, polskiego państwa, dołożyli warstwę nas, ludzi spoza układu, ludzi nieumoczonych, ludzi, na których nie ma haków, ludzi, którzy będą działali w interesie narodu, bo to my jesteśmy narodem, a nie te 460 potencjalnych słabych punktów w Sejmie, setka w Senacie i kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy w instytucjach państwa. Mamy szansę, nie zmarnujmy jej. Tyle z mojej strony w tą 15. rocznicę. Puśćcie ten materiał do znajomych, puśćcie ten materiał do ludzi, którzy nie myślą o tej wojnie polsko-polskiej w tak głębokiej perspektywie. Może otworzą im się oczy. Od wielu, wielu, wielu lat robią z nami co chcą, korzystając z tej samej zasady. Dziel i rządzi. Może czas zabrać im z ręki to ostrze do dzielenia i tym skalpelem dziel i rządź wykonywać ruchy w inną stronę, wycinając tych, którzy nie sprawdzili się, wycinając tych, którzy nas zdradzili, wycinając tych, którzy jak komórka rakowa są brukselską naroślą na Polsce, są partyjną naroślą na Polsce, są takim rakiem, który obejmuje organizm państwa, organizm narodu. Bardzo Wam dziękuję za czas, za te ponad 200 odcinków, za każdego Waszego lajka, za każdą subskrypcję, za każdą postawioną kawę, każdą złotówkę wrzuconą przez zrzutkę, za to, że polecacie, komentujecie i lajkujecie te materiały. Niech idą w Polskę, póki jeszcze jest dla Polaków. Do zobaczenia. Cześć.